Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Rozpoczęła się 22. podróż apostolska do Chile. Franciszek przybędzie już po północy.
Ukraińcy szykują kolejną narodową pielgrzymkę do Rzymu. Wraz z papieżem chcą się modlić o pokój w swojej ojczyźnie.
Episkopat Polski zachęca do pomocy migrantom i uchodźcom.
Witamy 15 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty wyruszył w 22. podróż apostolską, 6. do Ameryki Łacińskiej. Tym razem odwiedzi dwa kraje położone na zachodnim wybrzeżu tego kontynentu, Chile i Peru.
Samolot z papieżem na pokładzie wystartował spod rzymskiego lotniska Fiumicino o godzinie 8.55. Ma do przebycia 12,5 tysiąca kilometrów. Lot potrwa niemal 16 godzin. Franciszkowi towarzyszą dziennikarze, jednakże podczas tego lotu nie przewidziano konferencji prasowej. Papież będzie odpowiadał na pytania dziennikarzy dopiero w drodze powrotnej.
Na początku lotu Franciszek pozdrowił jedynie osobiście każdego z dziennikarzy i dał im po obrazku przedstawiającym japońskiego chłopca z Nagasaki. Przypadkowo znalazłem to zdjęcie, wyjaśnił papież. Zostało zrobione w 1945 roku. Przedstawia dziecko, które niesie swego zmarłego brata do krematorium w Nagasaki. Wzruszyłem się, kiedy je zobaczyłem i dlatego podpisałem je „Oto owoc wojny”. Postanowiłem je przedrukować i rozdawać, bo obraz przemawia mocniej niż tysiąc słów. Zapytany, czy rzeczywiście obawia się wojny nuklearnej, papież odpowiedział: „Tak, naprawdę się tego boję. Jesteśmy na granicy. Wystarczy jakiś incydent. Nie można pozwolić na pogorszenie sytuacji. Trzeba wyeliminować broń nuklearną”, dodał Franciszek.
Do stolicy Chile Ojciec Święty przybędzie tuż po godzinie 20 czasu lokalnego, kiedy u nas będzie już po północy. Papież zostanie powitany przez prezydent kraju, Michelle Bachelet. Z lotniska uda się do nuncjatury w Santiago, która będzie jego rezydencją na czas pobytu w Chile. Po drodze zatrzyma się na krótko w parafii świętego Ludwika Bertranda, gdzie będzie się modlił przy grobie zmarłego w 1982 roku kardynała Enrique Alveara, który zasłynął jako biskup ubogich i obrońca praw człowieka za rządów generała Pinocheta.
Na dziś w programie papieskiej pielgrzymki nie przewidziano już innych wydarzeń. Jutro Franciszek spotka się między innymi z władzami oraz złoży wizytę prezydent Michelle Bachelet. Natomiast po południu odprawi mszę dla ogółu wiernych.
Grecko-katolicka diaspora ukraińska we Włoszech rozpoczęła wczoraj duchowe przygotowania do wizyty papieża w ich głównej świątyni, w Bazylice Mądrości Bożej w Rzymie. Franciszek przybędzie tam 28 stycznia.
Zapowiedź papieskiej wizyty odbiła się szerokim echem w całej ukraińskiej diasporze. Oczekuje się, że będzie to okazja do kolejnej narodowej pielgrzymki do Rzymu. Swój przyjazd zapowiedzieli Ukraińcy z całej Europy. Mówi rektor bazyliki ojciec Jarosław Semehen.
Najważniejszym elementem wizyty Franciszka w Bazylice Mądrości Bożej będzie wspólna modlitwa. Fakt, że papież będzie się modlił razem z ukraińskim ludem o pokój na Ukrainie, bo wszyscy cierpimy na skutek tej wojny, która nie ma końca. Jest to konflikt zapomniany, który jednak nadal się rozwija pomimo wszelkich prób podejmowanych przez Unię Europejską i różnych zabiegów dyplomatycznych. Nie udaje się powstrzymać ostrzału z północy. W czasie Bożego Narodzenia podejmowane były starania o zawieszenie broni, jednakże nie odniosły one pozytywnych rezultatów. Wojna trwa nadal, przybywa ofiar śmiertelnych. Dużo się modlimy, by dobry Bóg oświecił tych, od których zależy zaprowadzenie pokoju. Dlatego też dla nas wspólna modlitwa z papieżem o pokój będzie najważniejszym elementem jego wizyty.
Obrońcy życia w Czechach stale poszerzają zakres swej działalności i zyskują nowych sprzymierzeńców. Ostatnio udało im się przekonać do współpracy jednego z głównych dystrybutorów testów ciążowych. Dzięki temu do każdego testu będzie załączona ulotka kampanii „Nie osądzamy, pomagamy”. Jesteś w nieplanowanej ciąży i czujesz się zmuszona do aborcji? Pomożemy ci, abyś nie musiała podejmować decyzji pod presją, czytamy na ulotce antyaborcyjnej kampanii.
Akcje Nie osądzamy, pomagamy poparły też wiodące firmy reklamy zewnętrznej. W Pradze na przykład udostępniły bezpłatnie 50 nośników reklamowych Metrze. Jak wynika z doświadczeń czeskich obrońców życia, 80% kobiet, które decydują się na aborcję, przyznaje, że zostały do tego w jakiś sposób zmuszone.
38-letnia kobieta cierpiąca na autyzm została poddana eutanazji na życzenie po tym, jak nieszczęśliwie zakończył się jej romans. Stało się to bez wymaganej prawnie dokumentacji. Takie nadużycia w Belgii wydają się być na porządku dziennym. Mimo to, jak alarmuje belgijska agencja Katobel, od 15 lat rządowa komisja zajmująca się kontrolą eutanazji nie postawiła zarzutów z tego tytułu żadnemu lekarzowi.
Od 2002 roku, kiedy wprowadzono eutanazyjne prawo, liczba jego ofiar wzrasta o 27% rocznie. Według ubiegłorocznych danych Stowarzyszenia Vita w Belgii zabija się legalnie 6 osób dziennie. Federalna Komisja do Spraw Kontroli i Ewaluacji Eutanazji jest jednocześnie sędzią i katem we własnej sprawie, mówi raport Katobel. Nie wypełnia swojej roli, sama łamiąc prawo, które miała wprowadzać w życie. Rośnie wyraźnie zaniepokojenie nie tylko między hierarchami kościoła, ale także w gronie belgijskich lekarzy, mówi biskup pomocniczy archidiecezji mechelańsko-brukselskiej. Biskup Jeanko Kerol nie ukrywa także zadowolenia z faktu, że prominentni Belgowie będą w końcu debatować nad eutanazją, zamiast bezmyślnie się jej poddawać. Kościół belgijski oferuje w tym względzie pomoc na polu etycznym i duszpasterskim.
Diecezja Anglii Wschodniej może poszczycić się rekordową liczbą powołań, najwyższą w ciągu ostatnich 30 lat. Do kapłaństwa przygotowuje się 12 mężczyzn. Biskup zna każdego kandydata po imieniu i wspomina go codziennie w modlitwie, zaznacza ksiądz Pat Cleary, odpowiedzialny za powołania w diecezji. Końcem ubiegłego roku wyświęcony został w tej diecezji pierwszy od 4 lat prezbiter, Filipińczyk, ksiądz Jaylord Makpuyo.
Dodajmy, że z myślą o promocji powołań episkopat Anglii i Walii uruchomił ostatnią mobilną aplikację God Calls, Bóg wzywa. Ma ona pomóc jej użytkownikom pogłębić wiarę i odkryć powołanie. Poza licznymi modlitwami i medytacjami Słowa Bożego zawiera ona dziennik duchowy, pozwalający na śledzenie swojego duchowego rozwoju, a także połączenie z serwisem wiadomości i platformą społecznościową Twitter.
Aktualności Radia Watykańskiego.
7 lat po obaleniu reżimu prezydenta Zine El Abidine Ben Alego w Tunezji sytuacja się nie tylko nie poprawiła, ale życie stało się jeszcze trudniejsze, uważa arcybiskup stolicy tego kraju Tunisu. Arcybiskup Ilario Antoniazzi zwrócił uwagę przede wszystkim na wielkie problemy ekonomiczne, inflację, bezrobocie. Największą cenę za ten stan rzeczy ponoszą ludzie młodzi i najbiedniejsza południowa część tego kraju. Stąd też od kilku dni niesłabną protesty przeciw tym, którzy doprowadzili do tej katastrofalnej sytuacji. Aresztowano ponad 800 osób, spalono prawie 100 samochodów, podłożono ogień pod kilka posterunków policji.
W wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu arcybiskup Antoniazzi mówił także o sytuacji kościoła w Tunezji oraz jego roli w trudnym procesie demokratyzacji.
Dzięki naszej pracy w szkołach, kontaktom z ludźmi, nawet przez muzułmanów, Kościół jest postrzegany jako instytucja, która może dać nadzieję, zaufanie, która może wskazać dobrą drogę. Wiele razy także i mnie pytano, jakie jest zdanie Kościoła na przykład na temat pracy, wolności, przemocy. W przeszłości nikt się mnie o to nie pytał. Możemy więc wskazać na wartości, których być może inni w społeczeństwie nie dostrzegają. Kościół czuje się obywatelem tego kraju, dlatego radości, cierpienia ludu są naszymi radościami i naszymi cierpieniami. Jesteśmy częścią tego społeczeństwa, a naszym zadaniem jest wskazanie drogi, która poprowadzi do prawdziwej demokracji, także pomagając ludziom w szukaniu miejsc pracy, w wygaszaniu przemocy.
Z ostrą i bezprecedensową krytyką prezydenta Nicolasa Maduro wystąpił episkopat Wenezueli. Biskupi wytykają władzom narastające ubóstwo, bezrobocie i korupcję oraz brak niezbędnych do życia produktów. źródłem wszystkich problemów jest polityka zmierzająca w stronę totalitaryzmu, podkreślają biskupi.
Hierarchowie zachęcają Wenezuelczyków, aby się nie poddawali i walczyli o swoje prawa. Wyrazili także solidarność z więźniami politycznymi, przetrzymywanymi w niehumanitarnych warunkach, pozbawionymi odwiedzin rodzin i bez szans na sprawiedliwy proces. Na zakończenie biskupi prosili w modlitwie Maryję, aby towarzyszyła w cierpieniu całemu narodowi.
Kościół wspomina dziś świętego Pawła, pierwszego pustelnika, szczególnego opiekuna Paulinów. Zakon powstał w XIII wieku z pustelników żyjących na ziemi węgierskiej, którzy obrali styl życia tego eremity z pierwszych wieków chrześcijaństwa. 500 białych mnichów znanych jest głównie z posługi na Jasnej Górze w ich największym klasztorze. Oprócz tego posiadają jeszcze ponad 70 placówek w różnych częściach świata.
Paweł, pierwszy pustelnik, wciąż uczy wszystkich całkowitej ufności Bogu, pozostawienia świata materialnego i wytrwałej modlitwy, powiedział generał zakonu Paulinów. Ojciec Arnold Chrapkowski przypomniał, że pawłowy styl życia, a także duchowość krzyża i pobożność maryjna to podstawowy charyzmat Paulinów.
To paulińskie solus cum deo solos, a na sam z Bogiem, jest też wezwaniem dla wiernych, aby pokazać człowiekowi współczesnemu, że w tym zamęcie pośpiechu życia trzeba mieć ten moment oddechu duchowego, czas na to, aby zatrzymać się, spojrzeć w ciszy, w spokoju na Boga i na drugiego człowieka.
Generał Paulinów przypomina, że o szczególnych zadaniach zakonników mówił także Jan Paweł II, podkreślając, że mają być sługami dźwigania się człowieka z niewoli grzechu do wolności dzieci bożych. W kontekście setnej rocznicy niepodległości to właśnie przypominanie o wolności wewnętrznej, ważniejszej od zewnętrznej niewoli, Paulini uważają za priorytet swej posługi, zwłaszcza na Jasnej Górze. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Główne tezy opracowanych w Watykanie 20 punktów działalności w sprawie migrantów i uchodźców przypomniano dziś na konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie. Spotkanie zorganizowano w związku z obchodzonym wczoraj 104. Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy. Przewodniczący episkopatu, arcybiskup Stanisław Gondecki, przestrzegł przed kreowaniem negatywnego wizerunku migrantów przez media.
Jeśli media w kółko Macieju powtarzają jedne i te same fakty stare i dodają do tego ciągle nowe, żeby podsycać właśnie lęk, to trudno jest spodziewać się, że ludzie inaczej będą reagować. Każdy by chciał żyć w bezpieczeństwie. Tylko tyle, że praktycznie wtedy nasza postawa niewiele ma z chrześcijaństwem wspólnego, ponieważ egoizm osobisty, czyli troska o zachowanie własnego bezpieczeństwa, przeważa nad altruizmem.
W trakcie spotkania przedstawiono też główne inicjatywy Kościoła w Polsce na rzecz przybyszów. Warszawa to tegoroczny gospodarz centralnych obchodów 21. Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Biskup Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu Episkopatu do spraw dialogu z judaizmem, podkreślił, że fundamentem dialogu międzyreligijnego jest chrześcijański personalizm.
Dialog międzyreligijny to jest spotkanie przede wszystkim osób reprezentujących różnego rodzaju przekonania religijne. To nie jest do końca spotkanie samych systemów religijnych, ale przede wszystkim ludzi, którzy dzięki temu dialogowi wzajemnie się poznają. Natomiast to poznanie, co sprawia, mianowicie ktoś drugi staje się dla nas inny, ale nie obce.
Od jutra do niedzieli w Warszawie odbywać się będzie szereg wydarzeń związanych z Dniem Judaizmu. Zaplanowano m.in. spotkanie poświęcone na przykład historii Żydów warszawskich, modlitwę na cmentarzu żydowskim czy sympozjum naukowe.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.